Kontynuujemy list do Galacjan. Przeczytajmy wersety z listu do Galacjan od 2 rozdziału, od 15 do 21. List do Galacjan, 2 rozdział, od 15 do 21. My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan, wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. I dzisiaj chciałbym, abyśmy się skupili właśnie na tym ostatnim wersecie, 21. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Więc uczymy się dalej o tym, że krzyż Jezusa jest jedyną drogą zbawienia. Jedną z największych, najwspanialszych nauk czy doktryn chrześcijaństwa ewangelicznego jest właśnie ta nauka o łasce, o zbawieniu z łaski. Nauka ta mówi, że człowiek nie może zapracować na zbawienie, nie może na nie zasłużyć. Jest to wręcz niemożliwe. Zbawienie można tylko otrzymać tylko z łaski, jako dar od Boga. Tak jak człowiek otrzymuje jakiś prezent, tak? Tak Bóg dał swojego Syna i to jest Jego dar dla nas. Zbawienie jest z łaski. Apostoł Paweł jasno o tym mówi w liście do Efezjan w 2 rozdziale, w wersetach 8-9. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Więc poleganie na łasce odbiera nam wszelką możliwość chluby z nas samych. Skupiamy się wyłącznie na Jezusie, na tym, co On zrobił dla nas, na Jego śmierci i na zmartwychwstaniu, ponieważ przez te rzeczy On dla nas wypracował zbawienie. Nie zawdzięczamy zbawienia sobie, nam samym, ale wyłącznie Jemu. Dlatego nasza chluba jest wyłącznie w krzyżu Chrystusa. Ale jeśli polegam na uczynkach, to moja chluba jest we mnie samym. Paweł w tym fragmencie pokazuje, na czym polega prawdziwa Ewangelia. Na czym polega życie wynikające z prawdziwej Ewangelii. I jest to życie, które opiera się na wierze w Jezusa Chrystusa, jest to życie, które opiera się na przyjęciu łaski Bożej. Jest to życie, które chlubę znajduje wyłącznie w krzyżu Chrystusa. W niczym i w nikim innym. Więc łaska. Pojawia się tutaj sformułowanie. Apostoł Paweł mówi, nie odrzucam łaski Bożej. Więc warto by się zastanowić chwilę, no czym jest ta łaska. Oczywiście tutaj sobie przypominamy pewne rzeczy, bo to są pewne elementarne rzeczy, ale można powiedzieć, że w Piśmie Świętym mamy trzy istotne słowa, które czasami można mylić. Sprawiedliwość, miłosierdzie i łaska. Prawda? Czasami można te słowa mylić. Może nie sprawiedliwość i łaskę, ale miłosierdzie z łaską można mylić. Sprawiedliwość, czyli inaczej otrzymuję to, na co zasłużyłem. Sprawiedliwość w sensie sprawiedliwości prawa. Pewnego balansu, równowagi pomiędzy karą czy przestępstwem a karą. Prawda? Sprawiedliwość czy prawa to jest wtedy, kiedy kara jest dostosowana do przestępstwa. Więc sprawiedliwość mówi o tym, że otrzymuję to, na co zasłużyłem. Niedawno został aresztowany pewien człowiek, Mladko Radić. Jest on oskarżony o zbrodnie wojenne popełnione w wojnie, która miała niedawno miejsce w byłej Jugosławii. Więc jeżeli to oskarżenie zostanie udowodnione, to generalnie jest oczekiwanie, że otrzyma on sprawiedliwą karę. Oczywiście trudno mówić o sprawiedliwej karze za te zbrodnie, prawda, które się dopuści, o które jest oskarżany, no bo jeżeli dopuścił się ludobójstwa, no to jaką sprawiedliwą karę można dać za takie przestępstwo. Niemniej jednak, kiedy mówimy o sprawiedliwości, to mówimy o tym, żeby ktoś otrzymał sprawiedliwą karę za swoje działanie, czy też otrzymał to, na co zasługuje. Drugie słowo, miłosierdzie, czyli nie otrzymuję tego, na co zasłużyłem. Kiedyś, jako dzieciak, zostałem złapany w sklepie na kradzieży bedzy. Ekspedientka, która mnie przyłapała, okazała mi miłosierdzie, ponieważ nie wezwała policji. Zabrała mi tą bedzę i delikatnie mówiąc, nie pogoniła, ale mogłem odejść bez ponoszenia żadnej kary. Czyli nie otrzymałem to, na co zasłużyłem. Normalnie powinna wezwać policję, czy milicję jeszcze wtedy, i milicja powinna tam dalej zareagować. W każdym razie ona okazała mi miłosierdzie. Nie otrzymałem tego, na co zasłużyłem. I trzecie słowo, na którym się dzisiaj skupiamy, to jest łaska, czyli otrzymuję to, na co nie zasłużyłem. I już mówiliśmy o łasce jako w kontekście prezentów, dawania prezentów, ale też w innej formie łaski spotykamy się w zasadzie na co dzień już dzisiaj, kiedy na przykład idziemy do sklepu. Jest pewna forma łaski w zasadzie już w każdym sklepie, że dostajesz coś gratis. Tak? Możemy spotkać różne produkty z informacją, że 20% gratis. Tak? Albo drugi taki sam produkt w cenie jednego. Tak? Czyli kupujesz jeden, płacisz za jeden, ale dostajesz drugi gratis. Więc producent, kierując się jakąś tam strategią promocji, okazuje nam pewną przychylność i oferuje za darmo więcej, niż byśmy otrzymali normalnie. To słowo gratis pochodzi z łaciny, no i oczywiście rdzeniem tego słowa jest łacińskie słowo gratia, czyli łaska. Więc widzimy, że na co dzień się spotykamy z pewną formą łaski. Otrzymujemy to, na co nie zasłużyliśmy. Normalnie powinniśmy dostać 100%, a otrzymujemy 120, 130, 300, 150 czy 200%. Więc jest to forma łaski. Ale patrząc na apostoła Pawła, który mówi: nie odrzucam łaski Bożej. Prawda? I w kontekście tego, oczywiście on mówi to w kontekście tego, co Syn Boży zrobił dla niego, tak? Mówi: wierzę w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał siebie samego za grzechy moje. I mówi: nie odrzucam łaski Bożej. Czyli to, co Jezus Chrystus zrobił, wskazuje na to, że to jest łaska. Ale zobaczmy, przyjrzyjmy się, czy możemy powiedzieć o tym, co Jezus dokonał, że to jest łaska Boża. Więc z perspektywy Pawła, z jego punktu widzenia, czy to, co zrobił Jezus na krzyżu, jest sprawiedliwością? Czy też może jest to miłosierdzie, czy też może jest to Bożą łaską? Czy miłość Jezusa jest czymś, na co Paweł zasłuży? Czy śmierć Jezusa jest czymś, co mu się należy? Czy zatem możemy mówić o śmierci Jezusa w sensie sprawiedliwości? Jeżeli Paweł zgrzeszył, a Jezus umarł za jego grzechy, to Paweł nie otrzymał tego, co mu się należało. Jezus umarł za jego grzechy, a to Paweł powinien otrzymać karę za swoje przestępstwa. Więc czy może być mowa o sprawiedliwości w tym miejscu, w tej sytuacji, kiedy niewinny człowiek wędruje za kratki? Wiemy, że nie. Bo jak może być mowa o sprawiedliwości, kiedy człowiek otrzymuje karę za coś, czego nie zrobił, a ten, który jest przestępcą, chodzi wolny? To nie jest żadna sprawiedliwość, tak? Więc tutaj nie ma mowy o sprawiedliwości, ale trzeba powiedzieć, że na Jezusie wykonała się Boża sprawiedliwość. Jezus cierpiał karę za grzech zgodnie z Bożą sprawiedliwością. On miał doskonałe posłuszeństwo, więc jeśli chodzi o Pawła, to co zrobił Jezus nie jest sprawiedliwością. Paweł nie otrzymał tego, na co zasłużył, tak? Nie jest okazaniem sprawiedliwości Pawłowi, ponieważ to Jezus cierpiał za jego grzechy. Zatem czy śmierć Jezusa to miłosierdzie z perspektywy Pawła? Miłosierdzie, czyli nie otrzymujesz tego, na co zasłużyłeś. Można powiedzieć, że Paweł nie otrzymał tego, na co zasłużył, ponieważ jest mowa, że to Syn Boży wziął na siebie jego grzechy, wydał siebie samego za jego grzechy. Paweł nie otrzymał tego, na co zasłużył i normalnie Paweł powinien zostać potępiony za grzech i otrzymać karę. To mu się należało. Tak jak ja, kiedy ukradłem tę bezę, należało się, żeby pani ekspedientka wezwała policję, jednak tego nie zrobiła i w ten sposób okazała mi miłosierdzie. Istotna rzecz. Kiedy wchodziłem do sklepu, miałem puste ręce i kiedy wychodziłem do sklepu, też miałem puste ręce. Tak? Natomiast Paweł, można powiedzieć, przychodzi z pustymi rękami, a wraca z pełnymi. Mówi o sobie, że Syn Boży go umiłował i wydał siebie samego za jego grzechy. Paweł otrzymał coś, nie wychodzi z pustymi rękami, nie wychodzi z niczym. Trzeba raczej powiedzieć, że wychodzi z pełnymi rękami. Więc z perspektywy Pawła nie może być mowy tutaj wyłącznie o miłosierdziu. To, co Jezus zrobił dla niego, to nie jest wyłącznie miłosierdzie. Miłosierdzie jest zbyt wąskim słowem na określenie tego, co Jezus zrobił. Jezus okazał mu swoją łaskę. Ale trzeba też powiedzieć, że to, co Jezus zrobił, wynika z miłosierdzia. Więc zatem śmierć Jezusa to z perspektywy Pawła łaska Boża. Łaska, czyli otrzymujesz coś, na co nie zasługujesz. Kim był Paweł? Doskonale wiemy. Grzesznikiem, osobą, która była nieposłuszna Bogu, prześladowcą Chrystusa. Był osobą, która sprawiedliwie zasługiwała na wieczne potępienie. Gdyby okazane mu zostało jedynie miłosierdzie, to nie mogło być mowy o zmianie Bożego nastawienia do niego. Głodny człowiek, prawda, przychodzi do sklepu, kradnie chleb, bo nie ma za co kupić, zostaje przyłapany i ekspedientka oferuje mu miłosierdzie. Jeśli odłoży ten chleb na miejsce, tam skąd go wziął, to może swobodnie odejść. W przeciwnym razie wezwie policję, ale czy coś się zmienia w życiu tego człowieka? Przyszedł głodny i wyszedł głodny, nic się nie zmieniło. Ale kiedy ekspedientka powiedziałaby, ukradłeś chleb, popełniłeś przestępstwo, ale możesz wziąć ten chleb i odejść, ponieważ ja za ten chleb zapłacę. To by była łaska. W ten sposób ta ekspedientka okazałaby łaskę. I Paweł mówi, że ten, którego prześladował, umiłował go i wydał siebie samego za jego grzechy. Paweł zgrzeszył i zasługiwał na karę, ale Jezus okazał mu łaskę poprzez to, że umiłował go i sam zapłacił za to, co Paweł był winien Bogu z powodu grzechu. Paweł odszedł usprawiedliwiony, z przychylnością Boga, jako jego dziecko, które ma obietnicę żywota i pieczęć ducha jako zadatek tego, co ma obiecane otrzymać w przyszłości, resztę tego wszystkiego, co otrzyma w przyszłości. Paweł odchodzi z pełnymi rękami. Dlatego mówi o tym, co Jezus zrobił dla niego, jako o łasce. Otrzymał coś, na co kompletnie nie zasłużył. To, co Jezus zrobił dla niego, czego konsekwencją jest odkupienie, jest zbawienie, jest łaską Boga, jest łaską Bożą. Dlatego Paweł mówi nam o tym, że zbawienie jest z łaski Bożej, a nie z uczynków zakonu. Ale w tym wersecie Paweł ostrzega nas, że Bożą łaskę można odrzucić. Że człowiek może odrzucić Bożą łaskę. Jest to możliwe. Paweł, wierząc w Jezusa i polegając na tym, co Jezus zrobił dla niego, mówi nam, że w ten sposób nie odrzuca Bożej łaski. Raczej przyjął Bożą łaskę. Wiara w Jezusa sprawiła, że on łaskę przyjął do swojego życia. Dlatego w Efezjan 2:9 mówi do innych chrześcijan, łaską zbawieni jesteście, przez wiarę jest to Boży dar. Zbawienie jest darem od Boga, ale jak to jest z darem? Wcześniej już dla dzieci, do dzieci mówiliśmy, można taki dar nie przyjąć. Z jednej strony, prawda, są ludzie, którzy otrzymują dar, prezent i mówią, ojej, ten prezent jest taki drogi, taki drogocenny, taki wspaniały, a ja jestem takim marnym grzesznikiem, taką marną osobą, ja nie zasługuję na ten prezent. Nie jestem godny tak wspaniałego prezentu. I odrzucają go. Z drugiej strony są osoby, które mówią, ten prezent, który został dany, jest za tani, jest zbyt pospolity, zbyt powszechny, a ja jestem zbyt ważną osobą, by przyjmować, by brać coś pospolitego. Jestem zbyt dumną osobą, żeby przyjąć to coś, co jest pospolitego. Jestem kimś, mam pozycję i zasługuję na coś lepszego, droższego, wspanialszego. Nie przyjmuję tego prezentu. Ale musimy pamiętać, że takie postępowanie, odrzucenie Bożej łaski rodzi konsekwencje. I tutaj posłużę się przykładem. Rodzice razem z dzieckiem, mieli chłopca 6- czy 5-letniego, razem jedli kolację. I była zapalona świeczka. No i jak to chłopiec, kolacja go mało co interesuje. Interesuje go ta świeczka, właściwie ten płomień. Prawda? No co chłopiec chce robić? Chce ten płomień złapać. I próbuje. I rodzice mówią, słuchaj, synu, nie dotykaj tego, nie zbliżaj ręki do tego płomienia, bo jak zbliżysz, to się oparzysz i będziesz płakał. No to chłopiec na chwilę odpuścił, no ale no ten płomień nie dawał spokoju, więc znowu go tam próbował złapać. Rodzice ostrzegają go znowu, więc na chwilę znowu przestaje i tak kilka razy w końcu ojciec mówi, pozwól, niech się sparzy. Nie słucha, niech się sparzy. No i co się stało? Dziecko włożyło palec, czy tam rękę w ten płomień. Sparzyło się. Jeszcze historię dalej można pociągnąć. I co się stało? Pretensje ma teraz do kogo? Do rodziców, że pozwolili mu włożyć rękę w ten płomień. I dlaczego pozwoliliście mi włożyć, tak? Dlaczego nie pozwoliliście mi włożyć? Ma pretensje. A rodzice powiedzieli, ostrzegaliśmy cię tyle razy. Mówiliśmy, nie rób tego, bo się sparzysz i będziesz płakał. Pretensje możesz mieć wyłącznie do siebie samego, ponieważ odrzuciłeś naszą radę. Gdybyś przyjął tą radę, to byś nie cierpiał. A tak to odrzuciłeś i cierpisz i pretensje możesz mieć tylko do siebie samego. I tak samo jest z odrzuceniem Bożej łaski. Kiedy ją odrzucamy, to odrzucamy Boże, to też odrzucamy Boże miłosierdzie. I zostaje nam tylko sprawiedliwość. Czyli otrzymujemy to, na co zasłużyliśmy. Zapłatą za grzech jest śmierć. Nie możemy mieć pretensji do Boga, ponieważ Bóg dał Jezusa i przez Jezusa Bóg wzywa wszystkich ludzi do upamiętania i wiary w Niego. Ale kiedy nie słuchamy, kiedy nie jesteśmy posłuszni temu wezwaniu i nie robimy tak, jak Bóg chce, to pretensje później możemy mieć do siebie samych, wyłącznie do siebie samych. Jak odrzucamy Bożą łaskę? Jak odrzucamy Bożą łaskę? Apostoł Paweł mówi, że jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Czyli przeciwieństwem polegania na łasce jest poleganie na zakonie, na uczynkach zakonu, jako środka do zbawienia. Paweł wierzył w Jezusa Chrystusa, wierzył w Jego dzieło na krzyżu, co oznaczało dla Niego zbawienie z łaski. Zbawienie z zakonu jest poprzez uczynki, poprzez wypełnianie przykazań zakonu. Nie potrzebuję wierzyć w Jezusa, ponieważ sam mogę wypełnić przykazania. Wierzę, że przestrzegając przykazań, dekalogu, uczestnicząc w różnego rodzaju ceremoniach religijnych, na przykład chrzest, bierzmowanie, msza, nabożeństwo czy spowiedź, czy też spełniając różnego rodzaju uczynki o charakterze religijnym, jak modlenie się, zachowywanie postów, czytanie pisma, czy też wstrzymywanie się od pewnych zachowań, to będę zbawiony, czy też usprawiedliwiony. Ale jak ci się wydaje? Jaką wiadomość przekazujesz Bogu, kiedy odrzucasz Jego łaskę? Jaką wiadomość, jaki sygnał, co komunikujesz, odrzucając Bożą łaskę, polegając na sobie sam, na to, co ty możesz zrobić dla Boga. Pozwólcie, że pewnym przykładem się posłużę. W 2005 roku w Płocku stanął piękny most. Najdłuższy w Polsce bodajże. Wart 150 milionów złotych. I ten piękny, wspaniały, najdłuższy w Polsce most szybko, bardzo natychmiast w zasadzie otrzymał nazwę. Ponieważ każdy most ma nazwę, ale ta nazwa nie pochodziła z takiego urzędniczego przepisu czy też procesu, tylko ten most otrzymał nazwę od kierowców. Kierowcy nadali temu mostu nazwę Most Daleko od Szosy. Wybudowano piękny most, wspaniały most za 150 milionów złotych, tyle, że nie zbudowano żadnej drogi dojazdowej do tego mostu. Więc był piękny most na Wiśle, z którego nikt nie mógł korzystać. I jakbyś się postawił wtedy, w tamtej sytuacji, jako mieszkaniec Płocka, to co byś pomyślał o tych, którzy postawili ten most w tamtym miejscu, nie doprowadzając tych dróg dojazdowych do niego? Oczywiście byś pomyślał, co za marnotrawstwo. Tyle pieniędzy wyrzuconych w błoto. Można by lepiej te środki wykorzystać. I to jest jedno z delikatniejszych określeń, prawda? Czy jedno z delikatnych myśli. Druga myśl to od razu, co za głupek, co za idiota wymyślił, żeby postawić most, a nie doprowadzić do niego dróg dojazdowych. Kolejna myśl, za taki most to ja dziękuję, tak? Ja nie potrzebuję tego mostu. My jest mi do niczego niepotrzebny. Więc kiedy nie polegamy na Chrystusie, kiedy nie polegamy na Bożej łasce, to właśnie to podobny komunikat wysyłamy do Boga. Dajemy taką wiadomość Bogu. Po pierwsze, że jest głupi. Że tak wymyślił, że posłał swojego syna na śmierć, skoro to nie było konieczne. Skoro nie było żadnej potrzeby, ponieważ przez zakon można być usprawiedliwiony. Po drugie, że jest marnotrawcą. Taka strata, tyle zabiegów, tyle działania przez wszystkie te stulecia, kiedy Bóg zapowiadał swojego syna i w końcu go posłał. No po co tyle energii, po co tyle ofiar? Zupełne marnotrawstwo, to można zupełnie było wykorzystać w inny sposób. Dalej, że dajemy sygnał, że Bóg jest okrutny, że Bóg nie jest miłością w żaden sposób, bo trudno nazwać miłością Boga, który na próżno, który można powiedzieć dla zabawy posyła swojego syna na śmierć. Bo jeśli nie ma potrzeby śmierci, a Bóg go posłał na śmierć, to jak to odbierać? No Bóg musi być okrutny. I ostatnia rzecz, którą ja tutaj sobie wypunktowałem. Skoro mamy zakon, przez który możemy być usprawiedliwieni, to Chrystus nam nie jest potrzebny. Nie potrzebuję Jezusa, ponieważ sam mogę zapracować, zasłużyć, czy też sam mogę się zbawić. I to jest właśnie ten komunikat, jaki wysyłamy Bogu, kiedy odrzucamy Bożą łaskę. Że On jest głupi, że jest marnotrawcą, że jest okrutny i zrobił coś, czego zupełnie ja nie potrzebuję. Tak jakby Bóg nie wiedział, czego my potrzebujemy. Nie odrzucaj jej. Nie odrzucaj Bożej łaski. Jeśli ją odrzucisz, czy jeśli ją odrzucimy, to zostajemy wyłącznie z tym, co według sprawiedliwości, według prawa nam się należy. Zapłatą za grzech jest śmierć, jest wieczne oddzielenie od Boga. To jest sprawiedliwa zapłata za grzech człowieka. Na sądzie wiecznym, kiedy staniesz przed Bogiem, nie będzie nikogo, kto by cię bronił, ponieważ ten, który mógłby to skutecznie zrobić, który mógłby powiedzieć, ja zapłaciłem, który mógłby powiedzieć, ja zrobiłem wszystko, żeby ten człowiek odszedł wolny, ty go odrzuciłeś. Poprzez odrzucenie łaski. Nie będzie nikogo, kto by się wstawił za tobą. Gdy będziesz wołał o zmiłowanie, to usłyszysz słowa, oto minął dzień zbawienia, oto minął czas łaski. Za dni swojego życia, kiedy żyjesz, jest dzień. Teraz jest dzień, Bóg mówi. Teraz jest dzień zbawienia, teraz jest czas łaski, ale w dniu sądu Bóg powie, oto minął dzień zbawienia. Oto minął czas łaski. Dzisiaj jest dzień sądu Bożego na wszystkich niegodziwcach. Dzisiaj jest dzień odpłaty dla wszystkich wrogów Boga. Dzisiaj jest dzień wylania Bożego gniewu. Nie ma zmiłowania, nie ma miłosierdzia. Jest tylko sprawiedliwa kara dla wszystkich, którzy odrzucili Bożą łaskę. Dlatego pamiętajmy, żebyśmy polegali wyłącznie na Jezusie Chrystusie. Żebyśmy polegali na Jego, na łasce, jaką Bóg nam okazał właśnie w umiłowanym. Ponieważ Jezus Chrystus raz na zawsze zapłacił za nasze grzechy. Usunął je. I przez Niego jesteśmy zbawieni. Nie musimy polegać na uczynkach, ponieważ one do niczego nas nie doprowadzą, a tylko nas doprowadzą nas na zagładę, na wieczne oddzielenie od Boga. Jezus Chrystus nas uwolnił. Jezus Chrystus nas wyswobodził, zapłacił cenę. Umiłował nas i wydał siebie samego za nasze grzechy. Pamiętajmy o tym, o tej łasce, jaką Bóg okazał nam w Chrystusie. Dziękujmy Mu za tą łaskę. Przypominajmy sobie każdego dnia, bo jest to naprawdę coś, co pozwala nam docenić. Jeżeli patrzymy na siebie i widzimy tą grze, naszą grzeszność i patrzymy na to, co Bóg zrobił dla nas w Chrystusie, to widzimy raz ogrom naszej grzeszności, a dwa, że Bóg pokonał tą grzeszność, ten ogrom, położył most pomiędzy sobą a nami właśnie poprzez Jezusa Chrystusa. Czyli Boża łaska jest większa, jest wspanialsza niż ogrom naszej grzeszności. Amen. Zaśpiewajmy klasykę. Cudowna Boża łaska zbawiła z grzechów mnie. Zgubiony, nędzny byłem ja, lecz teraz cieszę się.